praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć. Gościem dzisiejszego odcinka jest lekarz rehabilitacji, ultrasonografista narządu ruchu, wykładowca kursów specjalistycznych oraz były trener CrossFit, co nie każdy o tym musi wiedzieć. Panie i panowie, ze mną przed drugim mikrofonem Marcin Piwnik. Cześć Marcinie.
Cześć Arturze.
Marcinie, lekarz rehabilitacji, no to nie jest popularna specjalizacja i ja znam jednego lekarza rehabilitacji, ciebie. Jak to się stało, że stałeś się lekarzem rehabilitacji?
No, nie mogę uwierzyć, że tylko mnie znasz, chociaż no to wskazuje, jaki to jest problem, że nie ma tych lekarzy z rehabilitacji. Klasycznie chciałem zostać ortopedą, ale z różnych względów nim nie zostałem. Pewnie brakowało mi którejś części w głowie i po prostu stwierdziłem, że rehabilitacja to chyba fajna specjalizacja, która polega także na ruchu, a wtedy rzeczywiście mocno wkręciłem się w trenowanie na siłowni, w crossfit. To był gdzieś okres stażu, okres końca studiów i wydawało mi się, że to jest fajna specjalizacja bez dyżurów. No i stwierdziłem, że będę trochę takim...
Fajna specjalizacja bez dyżurów, dobra. Mnie to przekonuje, nie? Biorąc pod uwagę, że właśnie znam wielu lekarzy, którzy w swoim życiu dyżurowali, to pierwsza rzecz, którą by chcieli usunąć z swojego życia medycznego, to jest właśnie dyżurowanie.
Jest to rzeczywiście bardzo dobry work-life balance, jedna chyba z najlepszych specjalizacji pod to. No i tak mi się wydawało, że będę trochę takim lekarzem od fikołków, czyli będę się znał na ruchu, będę mógł o tym opowiadać i będzie fajnie. No i niestety okazało się, że jest to dużo, dużo, dużo rozleglejsza i dużo trudniejsza specjalizacja niż mi się wydawało. Mogę to powiedzieć z ręką na sercu, jako że znałem już PES, jako że znałem też PES międzynarodowy. Wiedzę trzeba mieć nie fizjoterapii, której w ogóle nie tknęliśmy na studiach. Nie mieliśmy nic na ten temat. Ja miałem 3 dni rehabilitacji, które tak naprawdę nikt nic na ten temat nie pamiętał. Trzeba ortopedię całkiem nieźle znać, trzeba neurologię, internę, kardiologię, pediatrię, bo też przecież dziecięca. Tylko ta specjalizacja daje tą wspaniałą możliwość, że tak naprawdę w medycynie mamy 2 drogi leczenia. Farmakologię i operatywę. To są 2 rzeczy. A tutaj mamy 3. Leczenie ruchem, leczenie fizykoterapią, której tak naprawdę też nie było w żaden sposób na studiach i możemy takimi bardziej może...
Nie, no było, jak spuchło to zimnym.
Jak spuchło to zimnym, jak napięte to ciepłym, oczywiście. No. Tak, tak. Dlatego też wybrałem tą specjalizację i po czasie nie żałuję już nawet... Nawet dlatego, że nie mam dyżurów. Ale po prostu naprawdę zacząłem się tym pasjonować i w pewnym momencie przestałem się wstydzić, że jestem lekarzem od fikołków. No bo to tak lekarz rehabilitacji jak świnka morska. Ani fizjoterapeuta, ani ortopeda, ani nie zoperuje, ani nie wymasuje, ani tam nie przećwiczy.
No dobra, to czym się zajmuje lekarz rehabilitacji?
Patrząc na taki zachodni model, to rzeczywiście dobry lekarz rehabilitacji to powinien być taki lider zespołu, który pracuje na dobro pacjenta. Czyli wiemy, że dużo większość problemów pacjenta jest wieloczynnikowych, wielopoziomowych. Mamy problem, mamy fizjoterapeutę, który zajmuje się ruchem, mamy następny etap, może być trener, czy trener motoryczny, czy po prostu trener personalny. Mamy zaopatrzeniowca, który może dobrać odpowiednie ortezy, czy obuwie i tak dalej, podologa, ortopedę, który zrobi zabieg i lekarz rehabilitacji powinien być trochę takim menedżerem, który bierze tego pacjenta i mówi tak, ty idziesz do tego po buty, do tego na fizjoterapię, do tego na trening, a w razie czego do tego na operację. I tak, to jest moment na operację, to jest moment na to. Często mówimy o tym, przynajmniej według mnie dobrze praktykujący, mówią o tym, że nie chodzi o to, co mogę dla kogoś zrobić, tylko czego nie mogę zrobić, więc ja muszę od razu powiedzieć, że na przykład tutaj już dla rehabilitacji nie ma miejsca, tu jest miejsce na operację, ale też często przychodzi pacjent i mogę mu powiedzieć tą dobrą wiadomość, że tutaj jest jeszcze bardzo dużo miejsca dla rehabilitacji. I taka jest moja rola. Postawienie w miarę dobrej diagnozy, wykluczenie tych najgorszych rzeczy i pokierowanie pacjenta jakąś ustaloną ścieżką zgodnie z najlepszą aktualnie wiedzą. Mhm.
Jacy pacjenci do ciebie trafiają? Moje pytanie jest trochę tendencyjne, no bo jeżeli mnie bolałoby kolano i byłbym generalną populacją nieświadomą, to pomyślałbym sobie, idę do ortopedy. Jak pacjent do ciebie trafia? I drugie moje pytanie, jaki profil pacjentów do ciebie trafia?
Bardzo, bardzo szeroki. Ponieważ pracowałem w bardzo różnych miejscach, to i dzieci, i osoby starsze, i reumatologia, Na przykład tutaj jesteśmy w Warszawie, wróciłem dzisiaj z pracy w Alab Klinik i tam mam głównie kręgosłupy. Doktor Jabłoński się zajmuje kolanami, ortopedią, więc do mnie głównie trafiają pacjenci z problemami kręgosłupowymi, gdzie muszę stwierdzić, ten pacjent jest do dociążania, a ten pacjent jest bardziej reumatologiczny, wysyłamy do reumatologa. W Łodzi, gdzie jestem na stałe, no to prywatnie bardziej też robię elektrolizę, jakieś tutaj zabiegi inwazyjne. A jak pracuję w poradni na NFZ, to też głównie diagnostyka i naszym działem rehabilitacji sobie działamy tyle, ile się uda na NFZ. Staram się z fizjoterapeutami tam też rozmawiać gdzieś tam.
A jak ci pacjenci do ciebie trafiają? To oni ciebie, no teraz może tak, teraz jesteś już coraz bardziej rozpoznawalny, masz pewien, nazwijmy to, portfel swoich klientów, który gdzieś daje polecenia, więc już teraz się odbywa to pewnie w większości w ten sposób, ale na znany lekarz, tak? Tam na takich tego typu portalach wyszukują sobie lekarza z jakimś problemem, no to nie wpisują lekarz rehabilitacji.
Tak, to prawda. Znaczy na pewno teraz to już się kręci, że część to, co na przykład na Instagramie umieszczam, różne tam relacje o przypadkach, trafia do, po prostu do specjalistów medycznych, którzy patrzą, okej, ten gość coś tam ciekawego wrzuca, to może na diagnostykę poślę go do niego, bo nie wiem, co się dzieje z tym pacjentem. Być może on coś tam wymyśli, być może pokieruje na kolejne badania. Ale też, żeby nie było, no na pewno nie trafiają do mnie pacjenci, którzy szukają terapii. Czasem jak taki pacjent trafia, to ja od razu tłumaczę. Ja tutaj no nie przeprowadzę całej terapii, mogę to zaplanować, mogę to pokierować do odpowiednich osób, ale ja tego nie będę prowadził. I wydaje mi się, że no paradoksalnie, teoretycznie moją, że jestem takim znowu niepotrzebnym ogniwem pomiędzy ortopedą, fizjoterapeutą, tak trzecie koło uwozu. Ale wydaje mi się, że właśnie aktualnie przy takiej ilości wiedzy brakuje kogoś, kto by to tak trochę spinał. Czasem pomógł, potwierdził tą diagnozę fizjoterapeuty, potwierdził diagnozę ortopedy po to, żeby było okej, to na pewno taki trochę double check. Mhm. Ja jestem tym double checkiem czasem.
Okej. Marcinie, ile masz czasu na pacjenta? Wiesz, dlaczego pytam? No bo jeżeli ty jesteś, jeżeli ty spinasz cały ten proces, to ta komponenta edukacji, rozmowy, ona jest kluczowa. Ona jakby przesądza o zasadności w ogóle tego zawodu, więc ile mniej więcej masz czasu na pacjenta?
Prywatnie jest to pół godziny. Mhm. Państwowo udało mi się 15 minut na pacjenta. Mhm. I najczęściej aktualnie jest to jakoś, to jest wystarczające, nawet na NFZ. Nie wiem, czemu tam idzie szybciej, ale często udaje się przekonać. No nie zawsze, to też jest inny trochę profil pacjenta, trochę taki bardziej, powiedzmy, mniej ode mnie oczekujący. I tam naprawdę dorzucenie jednego, dwóch, trzech tipów do ich dodanych problemów wystarcza. No oczywiście jak przyjdzie pacjent z tendinopatią ścięgna Achillesa, gdzie jest jakiś mój konik, ja bym chciał wszystko powiedzieć, to często to, co mówię, każę po prostu nagrywać na telefon. Proszę pacjenta, proszę wyciągnąć telefon, proszę wyciągnąć nagrywanie. Oni zawsze nakierowują na podłogę, bo przecież nie może nagrywać lekarza. No i mówię, nie, proszę na mnie, żeby mnie było widać. No i wtedy mówię o tym, jaki ma być ból, że tam 4:10, że jaki intensity. Nice. Dlatego, że no to są jakieś podstawy, dzięki czemu ten proces, żeby pacjent się nie bał tego bólu na przykład. I jakby to jest ten komponent edukacji zostaje z pacjentem dłużej, bo ma to na swoim telefonie. Więc ja już jestem, mogę teraz pozdrowić wszystkich pacjentów, którzy mają te kilkuset megowe moje nagrywki, ale uważam, że to daje więcej ten personalny przekaz, gdzie pacjent może dodać pytania swoje, jeśli słucha, niż to, że ja wstawię jakiś filmik na YouTubie, który obejrzy lub nie. Tylko teraz słucha i jeszcze jest spokojny, może słuchać, bo nagrywa to, co ja mówię. Więc no.
To takie odważne i transparentne, no mnie się to podoba.
Nie boję się tego, co mówię. Mm. Uważam, że jest to oparte o jakieś solidne dane i solidne przesłanki, nawet jak czasem powiem coś może niedokładnego, czy nie do końca, jak zawsze się zdarzy jakiś błąd, no to okej, no to każdy ma do tego prawo. A też pokazuje, że ja się przed niczym nie bronię. Mhm. Potem pacjenci wysyłają te filmiki innym pacjentom, ktoś ma podobny problem, to się okazuje, że można to prostym czasem naprawdę ćwiczeniem rozpracować.
Mnie tak naprawdę jeszcze bardziej, aniżeli ta historia związana z twoją specjalizacją, jeszcze bardziej ciekawi i chciałbym ten temat trochę podrążyć, to czym się zajmujesz, no równolegle i to jest wpisane w twój zawód, ale w czym się też specjalizujesz, czyli ultrasonografia. Narządu ruchu przede wszystkim, ale nie tylko?
Ale nie tylko. Znaczy głównie narządu ruchu, kręgosłupa, nerwów obwodowych, ale brzuchem, płucami, sercem się nie zajmuję. To...
Dobra. Z mojej perspektywy, osoby, która śledzi też media społecznościowe, widzę, że pojawił się taki trend w tej chwili w świecie fizjoterapii, no bo ortopedia, te zawody medyczne, to USG to już dawno miały. W fizjoterapii zrobiło się to w tej chwili modne i ta moda wygląda w ten sposób, że takie osoby jak ty czy inne wrzucają gdzieś w swoich relacjach, że wykonują USG jakiegoś pacjenta, coś tam znajdują, omawiają. I ja mam takie czasami przeświadczenie, że wielu fizjoterapeutów będzie się czuło gorszych, że oni tak nie pracują, że oni tego nie widzą, a nawet jak to mają, to nie są w stanie tego gdzieś tam dostrzec, bo nie widzą tego w USG. I chciałbym ten temat podrążyć. I teraz pierwsza rzecz. Czy USG jest niezbędne w pracy fizjoterapeuty?
Nie, ale jest bardzo dobrym narzędziem. Ja lubię mówić o tym, że wszystko, co robimy, wszystko, czego się uczymy i każdą technikę, którą zdobywamy, możemy traktować jako narzędzie. Czy to będzie tabletka, którą komuś damy, czy trening progresywny, obciążeniowy, czy masaż. Tak samo USG. USG jest narzędziem, które ma bardzo szerokie okno pracy, bo z jednej strony pozwala nam potwierdzić lub zaprzeczyć jakimś diagnozom. Możemy potwierdzić grube rzeczy, że na przykład ktoś ma zator w żyle czy w tętnicy, że ktoś ma pękniętą kość albo jakiś wysięg w stawie, ale potem możemy w trudniejsze rzeczy, naderwane mięśnie, możemy potem sobie funkcjonalnie ocenić pewne rzeczy, czy się ruszają, czy się nie ruszają, czy ten mięsień, który wydaje nam się, że pacjentowi po udarze już zaczyna pracować, to czy naprawdę to jest działa ten mięsień, czy jednak coś obok tam zaczyna działać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo duża wartość edukacyjna, bo nauka USG jest trudna. Ja nie będę wam mówił, że to są rurki z kremem i jest super łatwo się tego nauczyć. Krzywa jest długa i raczej płaska, ale daje ogromną ilość fanów, bo to jest sekcja na żywo. Oglądasz to, co widziałeś w podręczniku, zaczynasz widzieć na obrazie, widzieć jak się rusza, widzieć jakie jest różne w stosunku do tego, co było w atlasie, że jest jednak w innym miejscu, inaczej niż pan na kursie opowiadał, na kursie anatomii palpacyjnej. I nagle się okazuje, że jest super, zaczyna się tym bawić, zaczynasz inne struktury oglądać. Przy dzisiejszym stopniu wiedzy wklikujesz iliopsoas tendon insertion sonografii i masz technikę taką, jaką chcesz, oglądasz od razu i możesz się edukować. No i potem kolejna rzecz, można pójść krok dalej, to pomaga w fizjoterapii czy w ogóle w interwencjach inwazyjnych, czyli przezskórna elektrolyza, neuromodulacja przezskórna, iniekcje. Jakby możesz zacząć wpływać na tyle, na ile się da specyficznie na tą tkankę, bo to już jest mocno specyficzne.
No w ogóle wiesz, że igłę wprowadziłeś w to miejsce,
tam,
gdzie miało być.
Tam, gdzie trzeba. No, tam, gdzie są największe zmiany w obrazie. Więc wtedy, nawet jeśli to nie zadziała, to wiesz, że przynajmniej próbować być jak najbardziej specyficzny na tyle, ile się da. Nie polegałeś na odczuciach pacjenta, ani na odczuciach swoich dłoni, czy na innych rzeczach, tylko na tym, co widziałeś, co zobaczyłeś. Więc na pewno nauka ultrasonografii nie jest konieczna. Nie o to chodzi. Ale uważam, że znacząco rozwija, pcha do rozwoju, pozwala się tym bawić, jest po prostu ciekawa.
To podrążmy trochę temat. Czyli kiedy może mieć wartość USG, a kiedy będzie przeceniane? I teraz ja kiedy mówię w ogóle o jakichś testach specjalnych, które są w tej ortopedii czy tam fizjoterapii ortopedycznej i mamy na przykład testy dla stożka rotatorów. Niels, Hawkins, Kennedy, Emptiken, Fulken, cokolwiek byśmy sobie tam nie wzięli, no to wiemy, że te testy mogą pełnić co najwyżej funkcję testów prowokacyjnych, ale nie są w stanie nam zróżnicować, z którą strukturą jest problem. Ich czułość i specyficzność jest po prostu, no, jest do dupy. Nie? Jeżeli chodzi, może jest...
To prawda.
Tak, no to o tym... Tak, to dobra, bo chciałem, żeby to dobrze wybrzmiało. Nie powiedzą nam, czy dany ból prowokuje ten mięsień, czy inny. Nie, na przykład ten nadgrzebieniowy, który jest jednym z głównych winowajców, jeżeli chodzi o okolice stożka rotatorów. Z USG sprawa wygląda lepiej, bo my przykładamy tą głowicę, ty przykładasz tą głowicę USG do okolic, gdzie ten nadgrzebieniowy powinien być, no i w kontekście uszkodzeń w obrębie stożka rotatorów, na mój stan wiedzy, ta specyficzność, a specyficzność będzie charakteryzowała się tym, że będzie to dobry test do potwierdzenia, że mówimy o danym problemie, jest bardzo wysoka, to proszę 90%. Jeżeli znalazłeś tam coś, no to znalazłeś. Natomiast czułość będzie już zdecydowanie gorsza i ona będzie na poziomie tam, jak dobrze pójdzie, 50%, nie? Czyli już taka, no tak dobrze nie wypada w przypadku tendinopatii.
Czyli rzut monetą.
Tak, w przypadku tendinopatii jest w ogóle 50-50, nie? I czułość i specyficzność, nie?
Tak.
Ale kiedy tobie się przydała? Kiedy to USG tobie się przydało i kiedy przyłożyłeś tą głowicę i mówisz eureka? Kiedy nagle u ciebie się coś rozwiało? Podaj taki przykład.
No, nie jeden raz, nie dwa. No, chociażby dzisiaj. Przykład chłopaka, który miał uraz skrętny stawu skokowego, no to od razu co człowiek myśli? Zerwany tutaj kompleks boczny, pewnie ATFL pachnięty, może CFL naciągnięty. Tylko, że u mnie trzeba zrozumieć, że ja praktycznie nie przyjmuję pacjentów na samą USG. Zrezygnowałem z tego, dlatego że uważam, że nierozłączną częścią badania ultrasonograficznego powinno być zebranie wywiadu oraz zbadanie pacjenta. ponieważ samo badanie USG nie mówi nam o tym, kiedy był ten uraz, co tam się dzieje, jaki była przyczyna i gdy zbierzemy taki wywiad, dowiemy się trochę o urazie, to wtedy wiemy, że na przykład, okej, jeśli to był uraz supinacyjny tej stopy, no to będę podejrzewał takie urazy. Ja sobie mogę to z tą stopę zbadać, sprawdzę, czy tam, czy jest ten test szuflady, talar tilt, tkliwość ATFL-a, obrzęki, śmęki, no i okazało się, że nic z tego nie miał. I w tym momencie zaczęło być ciekawie, bo prosty uraz supinacyjny okazał się czym innym, ponieważ pacjent miał naderwane więzadło grzbietowe skokowo-łódkowe i tam ewidentnie był taki obrzęk z awulsyjnym naderwaniem i bardzo podobny uraz, ale co innego mu poszło, więc nadal leczy się bardzo podobnie jak pierwszego stopnia uszkodzenia, ale to nie była TFL, troszkę inaczej, która noga mu się powinęła. Ja lubię takie rzeczy, lubię sobie takie rzeczy oglądać, po prostu mnie to pasjonuje, że można być coraz lepszym w tym, ale pomaga mi to tylko i wyłącznie, jeśli zbiorę wywiad. Tak samo dzisiaj pacjent, który przyszedł też na USG barku, okazało się, że ma chorobę DISH, nie wiem, czy znasz taką, Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis i on rzeczywiście w USG, w tym twoim ulubionym nadgrzebieniowym, o którym teraz mówiłeś, on tam miał fajne zmiany w nadgrzebieniowym, ale też miał jedną ciekawą rzecz, że miał już tam takie tworzące się chmurki zwapnienia, które są charakterystyczne do tego, że on w tej chorobie będzie w ten sposób tkanki miękkie, entezy będą się regenerować w formę takich zwapnień. To jest ciekawe, że na przykład u nas często w Polsce robią radiolodzy USG. I oni patrzą na to tak samo jak każde inne badanie obrazowe. Muszą zobaczyć, opisać obrazek. Ich nie interesuje historia, tylko opisują to, co widzą. To mi żona, moja żona jest statystykiem medycznym, przywołała mi z jednej z książki chyba metoda czarnej skrzynki, nie wiem, czy
tak,
czytałeś.
Tak, nie czytałem, ale wiem, o czym mówisz, bo kilka osób, które sobie bardzo cenię za polecania książek, poleciły mi ją i nie mogę się doczekać, aż ją zacznę czytać.
I tam właśnie było, że podobno 70% diagnoz radiologów jest nietrafiona, tylko że oni nie mają żadnego feedbacku, czy dobrze trafili. Wysyłają gdzieś wynik i on nie wiedzą, co się stało z tym pacjentem. Ja zawsze oglądam rezonansy, zawsze czytam opisy i zawsze mówię, że do pacjenta proszę i opis, i rezonans. Jeśli nie ma tego albo tego, to oczywiście przeczytam opis sam i ocenię sam rezonans, ale chciałbym zobaczyć wszystko, bo szanuję wiedzę radiologów. Z drugiej strony ja mam ten luksus, że jak ja wysyłam gdzieś na USG, często do mnie wysyłają właśnie tutaj znajomi z branży, to ja często do nich wysyłam wiadomość głosową, słuchaj, przyszedł do ciebie pacjent taki i taki z tym problemem, jest to naderwane, najprawdopodobniej to powoduje u pacjenta te problemy i ja bym zrobił to. Nie raz, nie dwa, myślę, że tutaj paru kolegów może się odezwie i potwierdzi, że mamy taki kontakt, że ktoś do mnie wysyła, nawet mówię nie w alabie, nie w składowej czy gdziekolwiek, gdzie pracuję, tylko spoza. I staram się ten etos lekarza rehabilitacji realizować, że okej, ktoś przysyła na USG, ale chcę usłyszeć, jak mój wynik wpływa na jego proces leczenia, bo ja już de facto potem nie leczę. Robią to inne osoby, ale ja mogę to moderować. Moja decyzja zmienia czasem protokół leczenia. I tak samo fizjoterapeuci, czy nie raz, nie dwa, na podstawie badania palpacyjnego, czy swojego USG, które mają, mówią, to jest chyba to, ale wolę, żeby to opisał piwnik. Spoko. Super, ja mogę to potwierdzić lub obalić, ale zawsze z totalną dozą szacunku, bo bardzo szanuję fizjoterapeutów, tak samo jak pracuję, szanuję lekarzy, tak samo jak szanuję pielęgniarki, wszystkich innych, bo uważam, że wszystko opiera się na szacunku. Jeśli będziemy siebie wyrzucać wyzwiskami, z chęcią się z kimś pokłócę w pewnych rzeczach, jeśli się nie zgadzam, ale zawsze z totalną dozą szacunku podajmy sobie ręce i się rodzajmy w szacunku, ale jak będzie kłótnia, to na to się nie zgadzam. Trochę wyszedłem spoza USG, ale... No.
Okej, to akurat mądre słowa, dobrze to mówisz. Wiesz co, nie daje mi spokój jedna rzecz. Ja 3-4 zdania tam wcześniej, które mówiłem, że testy specjalne dla stożka rotatorów mają niską czułość, specyficzność. One czułość będą miały co zasady w większości beznadziejną, taką wręcz kompromitującą w niektórych przypadkach, a specyficzność mogą mieć niektóre na całkiem wysokim poziomie, ale to nie zmienia tego faktu, że one i tak będą cały czas do kitu jako testy różnicowe, która struktura odpowiedzialna jest za ból. Nie? To wolałem, żeby zostało dopowiedziane, bo powiedziałem, że mają niską czułość i specyficzność.
To tylko w takim razie spróbuję bardziej dopowiedzieć na to pytanie. Często to, co ja zobaczę w USG, niekoniecznie musi mieć przełożenie na stan pacjenta, czy na jego objawy. Byłem na najsłynniejszym chyba kursie USG na Roztoczu i tam zobaczyłem, że rzeczywiście radiolodzy opisują wszystko bardzo takim, ja to mówię, językiem nocebo, czyli językiem, który mówi o tym, tu już ma pan taką nierówność na guzku mniejszym, to będzie ocierać o bicepsa, boli pana? Nie. Ale to będzie boleć, to będzie, bo to do te, i dosłownie ortopeda mówi, to do tenolizy będzie, czyli do przecięcia ścięgna bicepsa, jakiś mały tam bzdułek, co nie, u pacjenta bezobjawowego. I dużo takich rzeczy od razu jest kwalifikowane do bardzo poważnych zabiegów. Pacjent to usłyszy, mówi, nie no, ja mam chory bark, ja już go przeciążam. A większość tych rzeczy nie ma znaczenia. Tak jak mieliśmy badania na temat kręgosłupa, że bardzo dużo dyskopatii, ucisków korzeni, przepuklin, wypuklin, bulgingów mają pacjenci asymptomatyczni. To było w dużych badaniach potwierdzone, a nadal potrafimy kocopoły, no, bez zbadania pacjenta albo na podstawie samego obrazu twierdzić, że nie, no to jest do operacji, to jest do czegoś tam, to jest do czegoś tam, to proszę się oszczędzać. No tak nie jest do końca.
A to, o czym mówisz, to jest realny problem, to znaczy to nie jest tylko twoja opinia, tylko my mamy badania, które próbują ten temat ocenić, przeanalizować i okazuje się, że faktycznie tak jest, że pacjenci, którzy są zupełnie bezobjawowi, a mieli raz zrobiony ten rezonans i zostało to opisane jakieś tam znajdźki w tym rezonansie, oni gotowi są poddać się operacji bez żadnych objawów. To są takie skrajne przypadki, ale to jak najbardziej się dzieje. A propos tego opisywania w niezwykły sposób językiem medycznym zwykłych rzeczy, ja swojego czasu wrzuciłem taką, no, nie, no może nie mema.
Swój kręgosłup wrzuciłeś?
Nie. Tego na szkoleniach pokazuję. Także jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda mój aparat ruchu, to mogą go zobaczyć na szkoleniach, zarówno barki, kręgosłup, biodra, kolana, także to wszystko, kawa na ławę, cała prawda o Arturze jest. No ale dobra, bo jeżeli normalny człowiek idzie ulicą i widzi 5 złotówkę na chodniku, no to powie, o, 5 złotych na chodniku. A w takim prześmiewczym trochę tonie radiolog powie, w okolicy około krawężnikowej widoczna okrągła zmiana o charakterze metalowym, mogąca odpowiadać w pierwszej kolejności monecie bimetalowej o możliwym nominale 2 zł, 5 zł, 2 euro, 1 euro. Należy poszerzyć dalszą diagnostykę o konsultację numizmatyczną i badanie metalurgiczne. Do rozważenia różnicowanie obiektu z kapslem metalowym na krętką metalową lub obrączką ślubną, nie? I to jest oczywiście prześmiewczo powiedziane w formie takiego żartu, ale opisy wielu badań obrazowych dokładnie wyglądają w ten sposób, nie? Czyli coś, co można nazwać bardzo prosto, czyli to jest 5-złotowa moneta, można tak ozdobić słowem, tak pomalować tym słowem, że brzmi to poważnie. I czasami w tych opisach, co też może być bardzo takie stygmatyzujące, są takie znajdźki jak na przykład naczyniak. Nie, naczyniak. O,
tak, który jest bezobjawowy albo torbia tarlowa, tak.
Tak, i masz to, i gdyby nie to badanie, to byś tak przeżył z tym naczyniakiem do końca życia i nie byłoby to żadnym problemem, a jak sobie wpiszesz naczyniak do wujka Google'a, to jest nowotwór.
Musimy jedną rzecz też powiedzieć, że niestety, szczególnie w badaniach typu rezonans, bo jeszcze w USG to ktoś coś widział i tam to jest badanie obarczone dużą dozą subiektywności, czyli zależy jaki sprzęt, zależy kto robi, zależy kto jak tam co zobaczył i można nakłamać w jedną lub w drugą stronę. Rezonans jak czy rentgen, każdy widzi jaki jest i potem jeśli na podstawie rezonansu błędnie opisanego zostanie podjęta decyzja o operacji, która potem nie była potrzebnie wykonana, chociaż na rezonansie na przykład coś było lub czegoś nie było, no to już jest sprawa karna. Z USG dużo łatwiej powiedzieć, że no coś tam było, coś nie było, to da się z tego wyłgać, więc to jest taka przestroga, że no na podstawie USG nikt nie powinien podejmować, chyba że sam wykonywał to USG, to wtedy może podjąć decyzję o operacji, ale większość jednak ortopedów, unchotki będzie operować tylko i wyłącznie na podstawie rezonansu.
Nawet USG jeśli nie jest gold standardem.
Nie jest gold standardem i dlatego często jest bagatelizowane USG, z czym ja się nie zgodzę, bo uważam, że w rękach dobrego specjalisty potrafi być bardzo użytecznym narzędziem. Wracając do tego, dużo lekarzy boi się nie opisać czegoś, dlatego często nie robią USG. Mają USG albo tam napiszą jedno zdanie, bo mówią, że nie, no coś tam zobaczyłem. Wolę to dać radiologowi, radiolog zrobi litanie. No bo on tego się uczył na specjalizacji, tak? I się czuje bezpieczniejszy. A radiolog też nie będzie omijał wszystkich, będzie opisywał każdą patologię i potem pacjent wychodzi chorszy niż jest, bo potem pacjent nie wie, co ma robić, bo ma tą kineziofobię, z którą tak naprawdę jako trenerzy, jako fizjoterapeuci walczymy. Tym, co ja walczyłem na crossficie, gdzie trzeba było pacjentów przekonywać, że może troszkę tego martwego ciągu podnieść, bo co to jest martwy ciąg? To jest podniesienie rzeczy z ziemi. A potem pacjenta jest ciężko przekonać, bo przecież on ma wypuklinę, przepuklinę. Ja nie mówię, że w każdy nagle musi machać na siłowni, ale jest to kontrolowalne, bezpieczne środowisko, gdzie można progresować z obciążeniem. I ja oczywiście staram się jak najlepiej te opisy USG robić, tak trochę po radiologicznemu, żeby opisać rzeczy. Mam dosyć bogate swoje bezetki, czyli szkice badań, ale potem staram się pacjent powiedzieć, że tak, okej, to nie jest taka zmiana, którą musimy. To wymaga bardziej operacji, ale można z tym żyć, bo to. staram się z pacjentem porozmawiać, jakie są jego oczekiwania. Bo jeśli ktoś ma lekko pękniętą łąkotkę i trochę mu daje w końcowych zakresach, ale jest stabilna, to po co ja mam go od razu kierować na szycie? Być może on wymaga tylko po prostu adaptacji tego kolana, bo nie będzie biegał triatlonów, czy nie będzie skakał po drzewach. No ale jeśli jest tak jak przykład twojego tricepsa, nie mogłeś sobie pozwolić na leczenie zachowawcze, tylko od razu pojechałeś na operację, bo ty jesteś high demand i ty potrzebujesz 100% pracy tego mięśnia.
I to też widzisz, w moim przypadku też jakby decyzja, bo to nie było całkowite, było częściowe, około 50% zerwania. Teoretycznie można by się połasić na zachowawcze, nie? Ktoś by mógł tak sugerować, tylko właśnie tak jak powiedziałeś, jeżeli masz pacjenta wymagającego, high demand, no to jeżeli on po roku ci powie, że no jednak to nie działa tak, jakbym sobie tego oczekiwał i chciałby się zdecydować na taki zabieg, to ten zabieg źle rokuje. On jest dużo trudniejszy technicznie do wykonania i szansa na to, że to zadowolenie się pojawi, no jest dużo mniejsze.
A widzisz, jak nie porozmawiam z pacjentem, to ja tego nie będę wiedział i nie będę mógł dać mu dobrej opinii. Tak. Dlatego w tej specjalizacji trzeba mieć dużo dobrych umiejętności miękkich, żeby gadać z pacjentem, z fizjoterapeutą, z lekarzem innym, wszystko z szacunkiem.
Mhm. Wiesz, co jeszcze mnie ciekawi, bo USG jest badaniem, tak jak powiedziałeś, subiektywnym. W dużej mierze będzie zależało od umiejętności operatora. Natomiast jest również badaniem uzależnionym od sprzętu. Tak, zresztą jak każde badanie obrazowe, natomiast jakby dostęp do takich rezonansów powyżej 1,5 Tesli, które faktycznie są już na tyle dają fajny obraz, że widać na nich wszystko, to też od razu jak ktoś słucha i tak ten wątek gdzieś podłapie, no to pamiętajcie, że czasami są takie też rezonanse otwarte, gdzie na przykład ktoś ma klaustrofobię, może tak się skorzystać, albo ma otyłość taką, że się nie mieści do tej tuby, no ale ich moc takiego rezonansu no to jest na przykład 0,25 tesli, nie? Czyli trochę widzicie obraz rezonansu, potem tak jakby na niego wylać żurek. No i znowu zastanawiamy się, czy to jest artefakt, czy to jest jakaś tutaj jakiś paproch na obrazie, czy to po prostu jest jakaś patologia, nie?
Tak, tak.
Więc też warto o tym wiedzieć, żeby ktoś się nie połasił, jeżeli nie ma wskazania na te rezonanse otwarte, no bo na mój stan wiedzy one no nie mają takiej mocy jak te tuby, te zamknięte, nie? Ale właśnie, ale wróćmy do USG. Jak duża jest rola sprzętu? To znaczy, czy w tej chwili rynek jest już taki, że no kupujesz USG i coś tam widzisz, czy jednak możesz kupić USG, które po prostu wrzuciłeś pieniądze?
Jakie chcesz porównanie? Mam już trzy w głowie.
Okay.
Ze świata kawy, ze świata longboardu lub ze świata treningowego.
Dobra, to wiesz co, to longboard nie kumam, kawa i trening proszę.
Dobrze, no to ja, ponieważ dużo siedzę w kawie, to swego czasu kupiłem młynek Xeoleo chiński z AliExpress, który kosztuje 200 zł i on był dużym przeskokiem nad młynkiem marki Chibo za 40 zł i mielił super. A potem kupiłem Komandantę za tam, on kosztuje już około 1000 i on był już lepszy, ale to nie był przeskok pięciokrotny. On był przeskok około 50% lepszy. To był lepszy, lepiej mielił, ale to nie był o tyle procent. Tak samo treningowo masz przykład tego triatlonisty, przepraszam, nie pomnę nazwiska, ale tego, co trzykrotny triatlon pokonał.
Tak.
Teraz był u ciebie w podcaście.
Maksymowicz,
właśnie. I gość zrobił to w zwykłych Nike'ach, jeszcze tak. Mówi, że fajnie, bo już takie sklapcaniałe są, w treku ze złamaną ramą, który jest z 2010 roku i on pobił rekord, tak? Że jak ktoś jest dobry, to sprzęt, oczywiście, no nie zrobi tego na sprzęcie tam z 92 roku, który jeszcze ma kineskop, to będzie duża różnica. Ale aktualnie już naprawdę w dobrych pieniądzach za używane za jakieś 20 parę, 30 tysięcy aparat można bardzo dużo zobaczyć. Ja 4 lata pracowałem na Sonoscape 2 i to był aparat, mówię, właśnie w tych pieniądzach używany. I ja się bardzo dużo, większość się z niego nauczyłem i naprawdę był świetny sprzęt. No potem następny niestety produkt już jest już teraz 80 tysięcy. No i aktualnie mam Alpiniona, który już w ogóle jest tam gdzieś tam top, bo stwierdziłem, że zainwestuję w to i rzeczywiście ja z niego mogę trochę wyciągnąć, ale nadal da się to zrobić tańszym sprzętem. Tutaj bardzo duża rola gra umiejętność operatora, bo jeśli bierzesz pierwszy raz głowicę, to nawet jak tam będziesz miał po prostu Porsche, będziesz miał Suzuki USG, to ty nic z tego nie zobaczysz. Jednocześnie jak ktoś już, pamiętam profesora, teraz nie pomnę nazwiska, ale profesor radiologii z Szpitala Baralickiego w Łodzi, który on pracował na 20-letnim aparacie i wszystko widział i on mówi, że on nie, jak dopiero jak ustali ten nowy, tak, no dobra, no się przekonam. No w sumie spoko, ale wolałem ten stary. I on wszystko wyciągał z tego starego, był przyzwyczajony, to wiedział, gdzie kliknąć, jak ustawić, jak tu stawić tą zmienną. Profesor Małgorzata Serafin-Król jest, no, magię umie ze wszystkiego wszystko wyciągnąć, bo już po prostu obejrzała ileś tej skali szarości już sobie w oczach nabyła. Więc tylko i wyłącznie trening. Dlatego jeśli chcecie rozpoczynać USG, musicie mieć dostęp do USG. Ja jak zaczynałem, to po prostu miałem dostęp do USG kliniki reumatologii, który był wstawiony z pieniędzy w OŚP-u. Poprosiłem, żeby sobie dorobić klucz i w godzinach popołudniowych zapraszałem moich podopiecznych z CrossFitu i innych znajomych i mówię, słuchaj, może byśmy pooglądali. I ja w sobotę zostawałem, badałem sobie tych pacjentów, żeby się po prostu nabić rękę i oglądałem i ja nie mówiłem, tu masz zepsute coś tam, tylko o kurde, widzę nadgrzebieniowy. I to wcale nie było tak dawno, muszę wam powiedzieć, bo to był 2017, więc naprawdę w 6 lat nauczyłem się, no, że na tyle, że myślę, że gdzieś te opisy są już całkiem niezłe. Nie dorastam w większości światowej klasy na pewno do pięt, ale myślę, że każdego dnia coraz więcej, coraz lepiej, coraz lepiej.
I mnie jeszcze ciekawi są takie teraz USG, gdzie głowicę podpinasz pod tablet.
Okej.
Okay. Wiesz, o czym mówię?
Tak, 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 czyli Philips Lumify, Viscan, GE.
No, to czyni już bardzo dostępny Butterfly. Ten sprzęt i bardzo takim przenośnym, nie? Bo to takie portable wersja.
To znaczy tak, ja nie byłem tego wielkim fanem tak z 10 lat. No jak zaczynałem, to tak patrzę na ten obraz i mówię, to nie jest to. Ostatnio gdzieś na jakimś kursie wpadł mi w ręce Viscan, który po prostu kursant przywiózł i ja wtedy też rozmawialiśmy i o tych głowicach i on mówi, no myślałem, że taki kupiłem, a tutaj mówiłeś, że to nie do końca. Ja mówię, wiesz co, pokaż, zobaczmy. I okazało się, że obraz tego Viscana był całkiem niezły. Żeby nie było żadnej reklamy, po prostu...
No, tak wyszło. No,
tak wyszło, też to nie jest mało tego, mało jest tych sprzętów. I okazało się, że ten obraz był okej. Okay. Był dobry. Był na tyle, żeby postawić jakąś prostą diagnozę na zasadzie zespół ciśnienia nadgarstka, czy albo wykluczyć, bo na przykład ktoś ma drętwienia dłoni, to czy bardziej szyja, czy zespół ciśnienia nadgarstka. Wystarczająco dobre. Idealna taka przenośna głowica, szczególnie taka bez kabla, to jest na przykład do iniekcji, bo to bierzesz, możesz całe wysterylizować, bierzesz...
A tu już są nawet bez kabla, tak?
Tak, no Viscan jest okay, dwustronny, okay, masz z jednej strony konweksa, z drugiej strony płaską i bierzesz, tu masz tablet, tu masz żaden kabel, ci się nie plącze, przykładasz, pach, pach, spokój. Problem jest taki, że to się nagrzewa, okay. Działa godzinę, półtorej, czyli nie możesz, tak jak ja pracuję i robię 6, 7, 8 godzin USG, to bym zagotował sprzęt, ale jeśli masz taki gabinet zabiegowy, taki in and out, musisz zrobić szybkie ukłucie, bezpiecznie, w sterylnych warunkach, to jest idealna rzecz. Więc jak najbardziej, jeśli nie masz innych opcji, a chciałbyś się zacząć bawić, bo masz akurat dostęp do takiej, super. Ja się naprawdę uczyłem, przepraszam, pierwszy USG to był USG mojej mamy, który miał kineskop i oglądałem po prostu zdjęcie swojego dziecka i to było takie, no tam, to tak się uczyłem na mega starym sprzęcie.
Czyli to jest jakaś opcja, takie same głowice.
Tak, 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 tak. Naprawdę to poszło mocno do przodu, też żebyśmy się zrozumieli, oprócz tego, że trochę poszły głowice do przodu, już tam nie zagłębiając się w szczegóły, po prostu jest większa rozdzielczość, to też software'owo się poprawiło. Są lepsze, szybsze procesory, lepsze procesory graficzne, które potrafią więcej z tego obrazu wyciągnąć i masz software'owo ten obraz podciągnięty. Ja nie jestem do końca wielkim fanem, bo to tak jest bardziej rozmyte jak firmy Michaela Baya, ale no rzeczywiście czasem da to się, jak człowiek zaczyna rozumieć, co jak co wyciąga, to naprawdę fajnie ten obraz wychodzi czasem.
Dobra, to powiedz mi o wyborze kursów USG dla fizjoterapeutów. Teraz już są osoby takie jak Adaś Michoński, ty, są osoby, które są bliżej tej fizjoterapii i które potrafią prowadzić też taką narrację, która może być przydatna dla fizjoterapeutów, która już sprawia, że ten język będzie taki, który im łatwiej będzie gdzieś chłonąć. Natomiast no, są jeszcze na tym drugim biegunie, są typowo dla ortopedów. Czyli już czasami ortopedzi trochę czego innego szukają też, ta narracja może być inna. Są takie różnice, czy raczej ja gdzieś tutaj doszukuję się czegoś takiego?
No jesteśmy też tutaj po rozmowie z Piotrem Kostrzemskim i to, co on powiedział, że powinniśmy tak naprawdę, jesteśmy oboje zawodami medycznymi, powinniśmy mówić tym samym językiem. Myślę, że nie odkryję Ameryki, że lekarze powinni się nauczyć trochę języka fizjoterapeutycznego, to nie jest nic trudnego, tylko trzeba, ja też jak byłem na kursie terapii manualnej, to nagle co to jest transacja, co to jest ślizg, jakieś w ogóle właśnie reguła wklęsła wypukła, ale to dla mnie to było wow, wszyscy fizjoterapeuci, mieliśmy to na studiach, a ja, Jezus, i byłem przerażony tą ilością takiej anatomii funkcjonalnej, bo dla mnie anatomia to był obrazek w bochenku, którego trzeba było się nauczyć przyczepów, a tu nagle się okazuje, że to się rusza i tak, Jezus, to się zmienia. I tak samo fizjoterapeuci też powinni zacząć się poruszać w świecie medycznym, bo to są kwestia języka i kwestia nazywania pewnych rzeczy. I myślę, że te bariery na szczęście zaczynają być pokonywane, na przykład przez takie podcasty. I jeśli chodzi o wybór, ja polecam po pierwsze zacząć mieć dostęp do USG przed kursem, po to, żebyś umiał wziąć głowicę, jak ją przyłożyć do tkanki, bo tak naprawdę darmowych materiałów to jest już teraz w necie masa. I mamy MSK Freak, no ja coś tam wrzucam, chociaż nie takie cykle edukacyjne, gdzieś w tym kierunku gdzieś tam planujemy, ale jest bardzo dużo darmowych materiałów, które można przerobić przed kursem. Ja pojechałem na Roztoczańską dopiero w tym roku, po 6 latach, a to jest taki klasyk standard. Dlaczego? Dlatego, że tam jest 5 dni kursu i tam chyba pierwszego dnia było 12 godzin wykładu, 12 godzin gadania i ja wyciągnąłem z tego masę, bardzo dużo notowałem, bardzo dużo gdzieś tam porobiłem zdjęć i ja widziałem, okej, jest obrazek, to jest biodro, to jest kolano, to jest okej, to jest to, rozumiem, jakby widzę, a myślałem, że jak ja bym tam pojechał na pierwszy kurs, żeby się nauczyć, to byłem... Ojej, ja nie wiem, co to jest. W ogóle po pierwsze na nowo nauka anatomii, bo tak naprawdę tam były takie szczegóły wyciągane, że naprawdę większość osób nawet z dyplomem może mieć problem sobie z przypomnieniem tych wszystkich więzadeł, szczegółów i tak dalej. A tutaj to było do pach. No chyba prezentacja profesor Serafin Król z kolana miała z patologii 286 slajdów, więc to naprawdę było ogromnej wiedzy, który mi był super przydatny, ale gdybym pojechał na pierwszy kurs, to byłoby trudne. Więc ja zawsze, tak jak mówię, że jestem człowiekiem niskiej jakości, a wysokiej treści, więc staram się mówić, że jak na razie macie coś za darmo, jest to w miarę dobre źródło, czyli jakiś artykuł naukowy, jakiś porządny kanał na SMUG na YouTubie, MSK Freak, kanał profesora Martinoliego, to skorzystajcie najpierw z tego. To jest jedyne, co musicie się przemóc, żeby siąść i zacząć czytać. A potem, czy wybierzecie kurs, wspaniały kurs Adasia Michońskiego, który naprawdę ma ogromną wiedzę i zawsze zadziwia mnie to, ile on umie, jak jeszcze to umie z jajem opowiedzieć.
To ma talent do tego, nie?
Czy wybierzecie kurs Roztoczańskiej szkoły, czy wybierzecie jakikolwiek inny kurs, będzie miał z... Dobra, prowadzę, ale nie chcę, żeby to powstała reklama. Staram się robić rzetelną robotę.
Ale ja mogę
chcieć,
jestem gospodarzem podcastu, wiesz, to jest, ja tu rządzę.
Staram się tą rzetelną rolę robić. Ważne, żebyście nie bali się też, żeby prowadzący był skory, żeby odpowiadać na wasze pytania, żebyście nie bali się w ich zadawać, bo głupie pytania są na egzaminie, czyli czemu to tak jest. A jak jeżdżacie na kurs i użycie ciężki papier na to, żeby coś się nauczyć, to dobrze byłoby, żebyście mogli prowadzącemu zadać to pytanie, żeby ktoś was nie zmieszał z błotem, bo to jest chyba najgorsza rzecz, żeby jeszcze ktoś się zawstydził, że pan tego nie wie? Nie wiem, przyjechałem na kurs, zapłaciłem pieniądze, weź mi pan powiedz, no.
Wiesz co, z tym USG trochę u ciebie się to chyba też połączyło, chociażby z taką elektrolizą przeskórną potem, nie?
Tak, no ja, jakby to... Ładasia, pierwszy kurs, 2017, pamiętamy.
Tak, no to... Ty lubisz robić te terapie takie inwazyjne, nie? Takie przeskórne. Znaczy one nie są ci dalekie, nie? One są tobie bliskie.
Tak.
Wiesz dlaczego też mówię? Bo ty jesteś taką specjalizacją, która jest bliska tej fizjoterapii i może robić to na legalu, no bo tak w świetle prawa fizjoterapeuci no nie powinni przebijać powłok skórnych.
Ale szczepionkę mogą podać.
No dlatego nie wiem, że ja mówię, nie? Zawsze są gwiazdki do tego, ale ty jakby to możesz zrobić na legalu. No i wiesz co, tak. Jak już wywołaliśmy tą elektrolizę przeskórną, no to powiedz mi, hit czy kit?
Zależy do czego.
No to?
Tutaj Karol Szapel myślę, że byłby wyrocznią, czy Adaś, ale no na pewno najlepiej na elektrolizie idą pacjenci ogólnie zdrowi. To trochę tak jak...
jak z to wszystkim
tak
jak, to jest.
Tak, trochę tak jak na przykład z osoczem, które jest preparatem z krwi i dużo lepiej wypada u pacjentów, którzy po prostu są generalnie zdrowi, nie biorą leków i rzeczywiście to ma szansę im bardziej pomóc niż pacjent, który już jest na całej chemii i wiesz, i proponowanie babci lat 80 parę przeskórnej elektrolizy czy osocza ma szansę, że ten bodziec spowoduje rzeczywiście jakąś regenerację, bo to umówmy się, czy przeskórna elektroliza jest metodą tak naprawdę kontrolowalnego stanu zapalnego, no tam jednak stanu zapalnego, no uszkodzenia, to jest stanu zapalnego źle powiedziane, uszkadzamy w jakiś staramy się specyficznie uszkodzić, powodując potem inaczej.
Żeby procesy naprawcze się odpaliły.
Inaczej, już wiem. Ja lubię to mówić pacjentom, że elektroliza to jest taki... Tutaj, jak kiedyś w grach się sztandar wojny się stawiało, tutaj robimy, tu trzeba iść, przyjdźcie białe krwinki, przyjdźcie makrofagi, przyjdźcie tutaj, tu jest zapalenie, tu trzeba to naprawiać. Tylko przyszło wszystko i teraz... one nie wiedzą, co, nikt nie dał rozkazów, co mają robić te wszystkie białe krwinki. A co z rozkazami? Rozkazami jest ruch, rozkazami jest rozciąganie, adaptacja, trening ekscentryczny, trening koscentryczny, czyli adaptacja do obciążeń, a jeśli my tego nie damy, to tak naprawdę cały czas grzebiemy i cały czas tam wojujemy w jednym miejscu, niekoniecznie dając rozkazy, jak to ma się zaadaptować potem. Więc no po to jest ta elektroprzeskórna elektrolizacja. Jeśli pacjent ma hipercholesterolemię, jeśli pacjent jest na statynach, jeśli pacjent no fluorochinolon, no to już klasyk, żeby tam ścięgna wywaliły, no to średnio to zadziała. W sensie wiem, że już efekt będzie gorszy, że będę musiał spaść z obciążeniami i być może będę musiał pacjentowi zasugerować, żeby się zajął na ten czas leczenia ścięgna, na to chociaż 6-8 tygodni, zadbał również o siebie holistycznie, całościowo. Może spróbował zgubić parę kilogramów, może spróbował trochę ograniczyć, nie wiem, mięso zwierzęce. Już tam nigdzie nie jestem, palenie to już w ogóle. To nawet dzisiaj z Szymonem Gutowskim z Alabu, on mówi, że pacjenci, którzy palą, jakoś dużo gorzej idą. Tak, Szymon chyba, dużo gorzej idą.
Znajdę ci prace, które pokazują, że palenie, tak samo jak też stres psychiczny, potrafią zwolnić gojenie się rano 60-70%.
A no właśnie.
Nie? I to jest oczywiście wiadomo, zależy od pracy i od rany, ale to są czynniki, które potrafią przesądzać o gojeniu.
I być może to powinniśmy, tylko jak nie pogadamy z pacjentem, znowu ja o tym nie wiem. No przecież znasz na pewno badanie, że było dwóch tam fizjoterapeutów. Jeden był bardzo miły i robił wszystko bardzo mile, ale nie podłączał maszyny do prądu, a drugi był gburem i zrobił wszystko zgodnie ze sztuką i tam nie wiem, czy wyniki były podobne. Czy
nie, czasem... lepsze był osiągane w grupie przy empatycznym terapeucie.
No właśnie, tu rola dla wszystkich, też uwaga lekarzy. Możesz być takim se lekarzem albo powiedzmy, ja lubię sobie stawiać cel, że ja nie chcę być świetnym lekarzem, ja chcę być wystarczająco dobrym, chcę być rzetelnym lekarzem na tyle, na ile się da, bo to mogę spełnić, że rzetelnie kogoś zbadałem, albo chociaż próbowałem zbadać. A jeśli będziemy próbowali być dobrym fizjoterapeutą, ale niedobrym człowiekiem, to będziemy mieli dużo gorsze wyniki. Więc jak ja nie pogadam i nie nawiążę w te pół godziny czy w 15 minut jakiegokolwiek kontaktu i jak nie próbuję się porozumieć, co nie zawsze się udaje, to będę miał gorsze wyniki. Pacjent mnie nie posłucha, ten compliance będzie niższy.
Czyli więc empatia pierwszym narzędziem terapeutycznym.
Empatia, no kontakt, umiejętność po prostu rozmowy, jak człowiek z człowiekiem. Myślę, że tutaj wsadzę w swoje środowisko trochę kija, że często nam tego brakuje jako lekarzom. Ja już nie mówię o fizjoterapeutach, którzy często ten dystans skracają, no bo też nawet dystans fizycznie skracają, ale lekarz często w tym kitlu chodzi, jest taki często, że pacjent tam nawet mnie nie zbadał, coś tam, to się okazuje, że to jest też kluczowa rzecz, że potem pacjenci będą milsi i mniejszą opinię postawią. Czy...
Wiesz co, ja też w nurcie tego, co w tej chwili powiedziałeś, idąc za ciosem, przywołam taki cytat z Interny Szczeklika, który akurat jest we wstępie autorstwa doktora Piotra Gajewskiego i brzmi on w ten sposób. Interna Szczeklika jest oparta na zasadach evidence-based medicine, co oznacza, że wszystkie informacje na temat diagnostyki, leczenia i prewencji chorób odzwierciedlają aktualne i wiarygodne dane naukowe oraz wytyczne postępowania, jednak każda decyzja lekarska musi także uwzględniać różne uwarunkowania indywidualnej sytuacji klinicznej, przede wszystkim system wartości pacjenta i jego preferencje. Profesor Andrzej Szczeklik wskazywał, byśmy zapatrzeni w nowoczesną medycynę nie stracili z oczu humanistycznego wymiaru lekarskiej profesji, której istotą jest spotkanie lekarza z chorym.
Ja się zgadzam, podpisuję się obiema rękami, zresztą też nie pomnę cytatu, ale kto to powiedział, ale podobno rolą lekarza jest prowadzenie pacjenta za rękę przez trudny proces zdrowienia lub nie, więc pytanie, czy my rzeczywiście leczymy, czy czasem tylko przeprowadzamy pacjenta przez szereg zabiegów, kiedy on się sam leczy.
To jest naturalny przebieg niektórych dolegliwości, jest tym nadrzędnym czynnikiem, który rozwiązuje problemy. A my towarzyszymy temu procesowi.
No właśnie.
Gorzej, jak sobie przypisujemy zasługi, nie?
Tak. Ja nie ukrywam, że inaczej, tutaj jeśli ktoś mnie słucha i będzie jakiegoś babola strzelę, to ja z wielką chęcią chciałbym o tym babolu potem usłyszeć. Niech mnie ktoś skoryguje, ja posłucham, ja chcę się nauczyć nowych rzeczy, bo nieraz się zdarzało, że coś tam głupotę walnąłem, co idealnym doktor Kwapisz, który jest moim mentorem od lat 11 chyba, czy 12, i to nieraz już mi wytknął nawet ostatnio, że źle badam bark i miał w tym 100% rację, bo po prostu przegapiłem pewne rzeczy. I po prostu trzeba głowę posypać popiołem, może nie się ukorzyć, ale trochę tak stonować i spojrzeć na siebie z boku. Tak samo myślę, że do wszystkich. Miejmy do siebie szacunek i po prostu nawet komuś błąd wytknąć z szacunkiem i przyjąć. Błąd również z szacunkiem.
Mhm. Jak ja to ciebie tak słucham, to sobie myślę, że wybrać dobrą specjalizację. To znaczy widzę, że jakby mówisz o tym z pasją i wiesz, co mówisz, i kręcić jakby cały ten proces, nie? Nawigowanie w tym procesu.
Także wszedłem w rolę i ja ją zaakceptowałem. Wierzę, że taka jest rola. Wierzę,
wiesz, bo jakby ja rozmawiam z ortopedami, z kardiologami, z endokrynologami, z różnymi specjalizacjami. Na łamach podcastu kilka specjalizacji, kilku gości się pojawiło. I nie chcę mówić, to jest inne spojrzenie, bo jakby ten fundament zawsze jest taki sam. Wszyscy, z którymi rozmawiałem, są tego świadomi. Natomiast ty czujesz te rzeczy takie właśnie bardziej miękkie, nie? Ty lepiej, tobie one są tobie bliższe i one z twoich wypowiedzi bardziej wypływają, co mnie cieszy. Co mnie cieszy i widzisz, ten temat udało się tak pociągnąć.
Ja to jak już pracowałem na covidowym, no to właśnie się dowiedziałem od internistów, że jest podejście do leczenia problemów ciśnienia u pacjenta pomiędzy kardiologami i nefrologami jest takie, już teraz pewnie popełniam błędy, ale pamiętam, że jedna specjalizacja bardzo lubi dobrze takich pacjentów pulchnych, nawodnionych, czyli to są właśnie chyba interniści, a właśnie czy nefrolodzy, czy kardiolodzy lubią takich pacjentów dobrze wysuszonych, jak właśnie nie są tacy przewodnieni i oni tak się zawsze kłócą, że jedni, teraz niestety nie pomnę, ale chodzi o to, że nawet w bardzo pokrewnych mimo wszystko specjalizacjach, gdzie kardiologia i nefrologia się przeplatają swoimi problemami, bo nadciśnienie jest problemem właśnie szczególnie tych dwóch narządów, nerek i serca, potrafią się te zdania rozjeżdżać, bo to będzie trochę nawet kwestia preferencji niż realnych takich wskazań, no albo wytyczne Towarzystwa Nefrologii i Kardiologii będą się wykluczać. Będziemy się powoływać na jedne i na drugie.
Tak, czasami zapominamy, że w medycynie cały czas po dziś dzień jest dużą częścią medycyny placebo.
Tak, tak, tak.
I czasami te nasze interwencje dobrze, żeby przede wszystkim nie szkodziły, bo wtedy organizm sobie sam poradzi, nie? Bez względu na to, jakie preferencje mamy, to i tak ładujemy czasami placebo.
No a propos placebo, no to właśnie mówiłem o języku nocebo, że często radiolodzy, czy w ogóle lekarze używają języka nocebo, czyli straszą, że to trzeba odciążyć, to się zepsuje. Co trzeba oszczędzać, nie wiem na co, na kredyt w przyszłości, ale w każdym razie ja byłem kiedyś trenerem personalnym, właśnie trenerem crossfitu dawno temu, krótko, ale byłem, to tam jednak w języku trenera przeważa język placebo, czyli mówić, że będzie dobrze, możesz to zrobić, dorzuć troszkę, to jest za lekkie, dawaj, lightweight baby, lecimy. I chodzi o to, że moglibyśmy też troszkę my jako specjaliści medyczni, bo fizjoterapeuci mają też sam problem, zamiast mu wstawiać, to trzeba oszczędzać, to trzeba rozumieć, to jest zbyt napięte i medykalizować pana pacjenta. Problem to powiedzieć, to rzeczywiście jest jakieś tam uszkodzenie, ale najprawdopodobniej ono teraz nie jest problemem. To jest zmiana niezwyrodnieniowa, tylko może adaptacyjna, związana z wiekiem i nie musimy wszystkiego operować, nie musimy wszystkiego naprawiać, smażyć prądem, przypiekać, neuromodulować, kuć, falić falą i wszystko, tylko być może trzeba dociążyć w kontrolowanych warunkach i pokazać pacjentowi, że on będzie mógł to zrobić. Tylko dajmy mu, żeby on miał w garści kontrolę nad tym.
Tak, bo to jest to w ogóle, wiesz, jak sobie tak porównamy na przykład wagę interwencji, powiedzieliśmy o elektrolizie przeskórnej, nie, która może być co najwyżej dodatkiem. Nie? Ona
tak,
jakby
tak,
samą terapią...
30%.
Tak, może być dodatkiem, to wiemy, że z perspektywy aparatu ruchu, ale nie tylko, w ogóle z szeroko rozumianego dobrostanu psychofizycznego człowieka, ten trening, ten ruch, no jest lekarstwem na większość chorób XXI wieku.
Tak, zdecydowanie mamy aktualnie raczej problem z tym, że się za mało ruszamy i jak tego teraz pacjenta dociążyć. No to też leczenie elektrolizy, no to zawsze Adaś wykładał, że robimy elektrolizę i jest 2 dni przerwy, 48 godzin nie robimy nic. Dlaczego? Bo uszkodziliśmy ścięgno, my tak naprawdę zrobiliśmy uszkodzenie. I ścięgno po takim bodźcu potrzebuje minimum 36 godzin, bo jest uszkodzenie i potem mamy...
Obrót kolagenowy
i musi zajść zjawisko superkompensacji, czyli musimy być w górce, żeby móc znowu zrobić. I w tej górce dopiero robimy ćwiczenia. A jak ktoś na przykład idzie na elektrolizę i miałem pacjenta, który ładował 200-300 powtórzeń jednego ćwiczenia codziennie, 2 razy dziennie, więc zajeżdżał znowu. Jak tego ja nie wytłumaczę i nie nagram tego filmiku pacjentowi, to on znowu popełni ten sam błąd, znowu zacznie przeciążać, będzie miał uraz przeciążeniowy, bo mu nikt tego nie powiedział. A czasem nawet te 48 godzin za mało, trzeba zrobić 72, bo pacjent źle reaguje i trzeba jeszcze mu gałę skręcić. Tak. Ale tutaj trzeba rozmawiać z pacjentem, bo to nigdy nie wiemy, nie ma jednej gały do wszystkich, tylko każdy ma swoją i trzeba umyć ją trochę z pacjentem kontrolować. Gały, czyli w sensie obciążenia.
Tak, tak.
Obciążenia.
Zgadza się. Kurczę, Marcinie, no cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. Mam nadzieję, że teraz specjalizacja lekarza rehabilitacji będzie bliższa słuchaczom, no bo ona stała się też bliższa mnie, no bo ja tak naprawdę z tobą miałem możliwość porozmawiać kilka razy, ale nigdy nie zadałem ci tych pytań odnośnie tej specjalizacji. Mam nadzieję też, że kilka osób zracjonalizowało sobie spojrzenie na USG, czyli wiedzą, że może mieć to wartość, ale nie jest to must have, a jeżeli się na to decydują, to na pewno to nie będzie łatwa przygoda i przyjemna, bo krzywa utrzenia jest długa i płaska. No i mam nadzieję, że lekarze innych specjalizacji, ja, tak jak i ty, będą patrzyli na pacjenta w taki sam sposób, będą potrafili edukować tak jak i ty, ażeby ten proces rehabilitacji przebiegał sprawniej i żeby lepiej, efektywniej towarzyszyć w tym procesie pacjentowi.
No ja bym chciał tylko powiedzieć, że to jest naprawdę fajna specka, jest trudna.
I nie ma dyżurów, to ja też zapamiętałem.
Nie ma dyżurów.
Nie ma dyżurów.
Jest trudna, ale jest pasjonująca. Potrafi być naprawdę, pozna się wspaniałych przez to ludzi. Jeśli ktoś lubi taki kontakt, niekoniecznie marzy o pracy w poradni też cały czas, ale też przy stole, to może naprawdę tam wiele fajnych niszy, ale tak jak po fizjoterapii, jesteś świeżym studentem, to nie wiem, czy po lekarskim, to nie jest tak, że umiesz USG. Ja miałem USG jedne zajęcia. Dopiero po studiach jeden profesor mi powiedział, ucz się USG. I ja zacząłem się uczyć USG i się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, że znalazłem. Zacząłem robić trening, zacząłem jeździć na longboardzie. Po prostu próbujcie, znajdźcie w tym pasję i szukajcie tak samo. Jest bardzo dużo fajnych nisz w rehabilitacji jako specjalizacji. Można się dziećmi zajmować, można się pacjentami neurologicznymi, ortopedycznymi, sportowymi i możesz robić tą samą pracę co fizjo, co też jest, uważam, wspaniałą rzeczą, bo sam pracowałem jako właśnie trener, co było pokątnie też pracą jako fizjo, bo musiałem programować, musiałem pacjentów przygotowywać i ta wiedza mi się przydaje do dziś i mam duży szacunek do tej pracy.
Ilu teraz w Polsce jest lekarzy rehabilitacji?
Ponad 2100.
Wow.
Tylko zrozummy, że często jest to specjalizacja wybierana jako druga przez neurologów, ortopedów, kardiologów, internistów, którzy już na przykład nie chcą pracować dyżurowo, nie chcą pracować na oddziale, chcą lżejszej pracy i jest to niestety specjalizacja, nie będę ukrywał, którą bardzo łatwo jest robić niskim kosztem, niskim stopniem odpowiedzialności, bo klasyczna terapia po Gwiezdne Wojny, pole kryo i laser, nikomu nie pomoże, ale też nie zaszkodzi, więc nikt nie pociągnie lekarza od rehabilitacji do odpowiedzialności za błędnie, rzadko się to zdarzy, że za błędnie przeprowadzoną rehabilitację, bo nikt od nas tego nie oczekuje, co jest błędem. Uważam, że można od nas oczekiwać więcej i staram się swoim przykładem pokazywać, że można oczekiwać więcej, ale też oczekuję czasem trochę więcej szacunku. Przestałem się tego wstydzić, że jestem lekarzem rehabilitacji.
Ja myślę, że w ogóle po tym podcaście i wcześniej też bazując na tym, co prezentujesz w mediach społecznościowych, stałeś się jednym z najbardziej ulubionych lekarzy wśród fizjoterapeutów. To myślę,
przez ten wąs, mówię ci, przez ten wąs.
Longboard wąs, no i przy okazji za tą swoją speckę, nie?
No, odczarowałem, mam nadzieję.
Tak jest. Marcinie, dziękuję za poświęcony czas. Blisko godzina rozmowy za nami. Świetnie było spędzić tą godzinę z tobą. Mam nadzieję do zobaczenia przy kolejnych okazjach.
Bardzo ci dziękuję za zaproszenie.
Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej. Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.